Witam serdecznie, a moim gościem, moim i państwa gościem jest generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego, czołgista. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie generale, czołgista. Czy czołgi Leopard 2 i 1, czy czołgi Leopard w końcu trafią na Ukrainę według pana?
Ja powiem tak, te czołgi już dawno tam powinny być. Nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie ma ich tam. Ukrainie jest to niezbędny oręż po to, żeby mogła prowadzić działania ofensywne.
A dlaczego ten pośpiech jest ważny? Znaczy, ile czasu, panie generale, to jest pytanie do pana jako byłego wojskowego, który też dowodził związkami dużymi, czołgowymi. Ile czasu trzeba, żeby nauczyć się obsługiwać, nauczyć się walczyć i nauczyć się naprawiać takie czołgi i przygotować się do ich używania?
Tak, ja oczywiście powiem, to nie jest zmieniająca odpowiedź. Najlepiej wiedzą o tym Ukraińcy dowódcy, powiem tak. Oni dobrze wiedzą, dlatego że w tej wojnie oni opracowali według mojej oceny dosyć istotną rzecz. Opanowali, to znaczy konfigurują przygotowanie cywilne z tym, co żołnierz ma czynić na polu walki, jakim uzbrojeniem ma się posługiwać. Jeżeli to jest bardzo skomplikowane uzbrojenie, na przykład Patrioty, czy Hajmarsy, czy inne systemy walki, to kierują tą elitę, można powiedzieć, techniczną społeczeństwa ukraińskiego, nawet doktorantów, bo i doktoranci, pracownicy instytutów naukowo-badawczych walczą na wojnie tej. Wszyscy walczą. Więc oni to skonfigurowali. W związku z tym czas przygotowania, jaki u nas jest potrzebny na opanowanie określonego uzbrojenia, często jest to nieskonfigurowane z tym, co żołnierz ma w szyku robić w armii. Może jest często tak, że krawiec trafia właśnie do czołgu, czy szewc. Ja oczywiście tutaj może to bardzo taki sposób obrazowy lekko przerysowuję, ale jest to często nieskonfigurowane. To jest skonfigurowane. Ten niezbędny czas, żeby ten czołg opanować przez żołnierzy, oczywiście takich, którzy pierwszy raz dostają ten czołg, to jest około 2 miesięcy, według mojej oceny. 2 miesięcy. Jeżeli teraz to będzie robione w oparciu o istniejącą bazę szkoleniową instruktorów, którzy ten czołg dobrze znają, jest opracowany odpowiedni program właśnie na potrzeby wojenne, bo proces przygotowania żołnierza w warunkach wojennych jest o wiele, panie redaktorze, szanowni państwo, krótszy.
Ale my też jesteśmy w stanie Ukraińcom pomóc w tym, właśnie, to znaczy oni się mogą uczyć na poligonach polskich,
tak,
w Finlandii, w Niemczech.
I dzisiaj mamy bazę, mamy instruktorów doskonałych i w Polsce, jak wiemy, ci żołnierze są szkoleni. I oczywiście Polska, jakże ją udostępni Leopardy, to udostępni bazę szkoleniową i instruktorów, którzy będą szkolić tych żołnierzy.
Czyli realnie, panie generale...
W marcu nie ma problemów.
W marcu mogliby...
Oczywiście, że tak.
Bo też wiele osób mi zwraca uwagę na to, że ta wojna stała się wojną, w której nawet Rosjanie zrezygnowali ze stosowania tak zwanych batalionowych grup taktycznych. Walczy się mniejszymi pododdziałami.
Rozproszonymi. Tak. Tak.
Kompaniami, więc nie trzeba się bardzo długo zgrywać taktycznie, jak to się mówi.
Chociaż istotną rzeczą tutaj, oczywiście taktycznie tak, nie trzeba zgrywać na szczeblu taktycznym, już nie trzeba zgrywać, czy tym podstawowym, czyli pluton, kompania, ale już niekoniecznie batalion czy brygada.
Panie generale,
ale trzeba, panie redaktorze, wpiąć system dowodzenia, trzeba to wszystko też skonfigurować i logistyczny.
Panie generale, ja się o to dopytuję z tego powodu, że jest takie przekonanie. Wróciłem teraz z tego forum w Davos, gdzie politycy wprost w zasadzie mówią, że wszyscy mają przekonanie, że Rosjanie podjęli decyzję strategiczną. Dalsza mobilizacja, szkolenie rezerw i kolejna prawdopodobnie duża ofensywa. I teraz, panie generale, tak się stało w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, że tak, generał Gerasimow został dowódcą całej operacji po stronie rosyjskiej. Generał Załużny, który jest dowódcą wojsk ukraińskich, powiedział, że on bardzo ceni tak naprawdę kompetencje Gerasimowa i spodziewa się, że on będzie chciał przeprowadzić wielką operację. Teraz pytanie fundamentalne. Ile my mamy czasu, my świat zachodni i my Ukraina, zanim Rosjanie uderzą? I czy Rosjanie rzeczywiście są w stanie zrobić nową wielką ofensywę?
Czasu nigdy nie ma za dużo. W tej chwili czas pracuje na rzecz Rosjan. Im później ukraińska armia przystąpi do kontrofensywy, czyli rozstrzygającej bitwy o wyzwolenie i wyparcie Rosjan swego terytorium, tym to jest dla tej armii gorzej i dla gorzej dla Zachodu. A dlaczego? Dlatego, że ukraińska armia uzależniona całkowicie od dostaw techniki Zachodu, całkowicie, to techniki mało, ale całego zaplecza logistycznego, amunicji tym głównie, która powinna trafiać na Ukrainę, to wszystko razem, sprzęt i amunicja, z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, a nie z 3-miesięcznym opóźnieniem. A tak to jest. A w związku z tym nie ma ciągłości działań, co jest istotne w działaniach ofensywnych.
Panie generale, ale pan mówi o tym, że my ciągle myślimy o odbiciu terytoriów, a nie boi się pan, że teraz zaczęła się dyskusja o tym, czy Ukraina może się obronić przed kolejną wielką ofensywą?
No i właśnie do tego zmierzam, że skoro ukraińska armia nie wykorzystała sytuacji, która już była w wymiarze strategicznym, to jest moment pierwszy, to jest, kiedy armia rosyjska odchodziła spod Kijowa, odeszła, znakomitą część frontu i kiedy na całej linii frontu została zatrzymana, straciła swoją inicjatywę strategiczną i wtedy, kiedy armia ukraińska by miała niezbędną technikę, amunicję i przewagę na określonych kierunkach, trzykrotną, co najmniej dwóch, i przeszła do kontrofensywy, to by wypchnęła armię rosyjską. Ta szansa została zmarnowana.
Mogliśmy skończyć tę wojnę, gdybyśmy dali sprzęt wtedy.
Tak, panie refleksja generale... Zachodu. Natomiast jest armia rosyjska. Tak, armia rosyjska w tej chwili przeszła do strategicznej obrony aktywnej tych terytorium, które zajęła. One generalnie pokrywają się tymi granicami republik, które zostały uznane zgodnie rosyjską narracją, jako integralna część Rosji. Trzeba to zauważyć. Nieprzypadkowo szef sztabu generalnego tam się znalazł. To nie dlatego, że się ktoś pokłócił z nim, albo on się z kimś pokłócił, jak tutaj u nas, jak się nie ma argumentów, to się wymyśla takie rodzaje ploteczki, które nabierają efektu kuli śnieżnej i żyją swoim
życiem.
Co nas czeka,
panie generale? Odpowiedź na to pytanie na antenie RMF24, radia internetowego, na rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Słuchaczom RMF dziękujemy. No właśnie, panie generale, Rosjanie przeszli do aktywnej obrony,
tak.
I
w związku z tym, teraz jaki sobie cel stawiam, bo to trzeba jasno sobie uświadomić. Pierwsze, to jest wyniszczać infrastrukturę krytyczną, przemysłową, potencjał obrony Ukrainy i także biologicznie i psychologicznie społeczeństwo ukraińskie, które stanowi fundament systemu obrony powszechnej Ukrainy. To jest fundament.
Ludzie, społeczeństwo,
oczywiście,
gospodarka,
ale
infrastruktura.
I cała te co decyduje o nastrojach, o woli gotowości narodu ukraińskiego do obrony, który jest wyrażany swoją determinacją.
Panie generale, wydaje się panu, że ta ofensywa, która miała... Rosjanie liczyli na to, że będą miliony uchodźców, którzy dopłyną do Europy, że będzie załamanie europejskiego systemu społecznego i ukraińskiego, że Ukrainę wyłączą od prądu i doprowadzą do XVIII wieku. Udało się to chyba jak na razie
zatrzymać.
Ale
tutaj w dużej mierze pomogła pogoda. Nie ma tej strasznej zimy, nie ma strasznych mrozów. W dużej części pogoda. Bóg jednak tutaj mówiąc... No,
Bóg zamroził Rosję.
I tak dalej. W związku z tym to jest... Oczywiście to nie zadziałało w pełni, ale to nie znaczy, że to ludzie nie odczuwają. Nie ma. Biologia tutaj działa. Ona będzie dawać z jakimś czasem o sobie znać. Natomiast ten duch i wola nie została złamana. Dalej ukraiński naród wyraża swoją gotowość i wolę do walki. I oczywiście Rosja dlatego kontynuuje te uderzenia i będzie kontynuować. To jest jedna część w tym miarze strategicznym przestrzeni powietrznej, bo tak. Wojna się toczy w domenie na morzu, powietrzu i na lądzie. A my często skupiamy swoją uwagę tylko na lądzie.
Panie generale.
I teraz... Właśnie w tej przestrzeni armia rosyjska ma strategiczną przewagę. A dlaczego? Dlatego, że nie ma systemów obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu wystarczalności ilości. I oczywiście nasi też komentatorzy nie rozumieją, czym jest atak zmasowany rakietowy powietrzny rosyjski, z czego on się składa, jakim tutaj są elementy, jakie są ugrupowania tych rakiet w powietrzu. To też jest istotne, żeby rozumieć, dlaczego mimo tylu strąconych rakiet jednak infrastruktura krytyczna jest wyniszczana. Dlaczego? A nikt na to pytanie nie odpowiada. Otóż w pierwszej fali tego uderzenia zmasowanego lecą rakiety tak zwane z betonowymi głowicami, których zostały zdemontowane głowice jądrowe i balasty betonowe. To K-55, które tak. Armia rosyjska ma multum. I te balasty. W drugiej fali lecą rakiety S-300 starszej generacji. I tu systemy przeciwlotnicze rakietowe Ukrainy, radary identyfikują rakiety. To nie rozróżniają, jaka to jest rakieta. Odpalają, nastąpiło zużycie pewnych rakiet, systemów, a w trzeciej fali lecą rakiety Iskandery i kalibry, tak? I jest ich 10 czy 15 i wyrządzają taką krzywdę, bo one są precyzyjne w swoich uderzeniach. Oczywiście te konfiguracje mogą być różne. To nie, że tak za każdym razem
Ukraińcy
Rosjanie...
Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przepuścić jakąś rakietę, ale nie, bo...
Może być to jeszcze inna konfiguracja. Właśnie. W związku z tym, dobrze, to jest ważne. I to jest, ale najlepszym sposobem obezwładnienia, to często podkreślam, nie w powietrzu, właśnie z tego powodu także niszczenie tych rakiet, środków napadu powietrznego na lotniskach, na pozycjach startowych, na terenie Rosji. A dlaczego ukraińska armia do tej pory, i nie ma decyzji dzisiaj także, nie otrzymuje rakiet dalekiego zasięgu do 300 kilometrów, sięgający te bazy, dronów dalekiego zasięgu, lotnictwa wielozadaniowego? Dlaczego ona jest postawiona w sytuacji niekorzystnej w stosunku do armii rosyjskiej, która dysponuje? Tej przestrzeni jest bezkarna.
Czyli żeby Ukraina skutecznie obroniła, tak, swoją przestrzeń powietrzną, musi móc uderzyć
na terytorium Rosji.
Panie generale, ale ja wrócę do tej przestrzeni lądowej, do tego wymiaru lądowego, dlatego że tym zagrożeniem, o którym przez cały czas się teraz mówi, jest zagrożenie polegające na tym, że w ramach tej aktywnej obrony Rosjanie mieli związać najlepsze ukraińskie siły dookoła Bachmutu, sprawiając, że one nie miały możliwości uderzenia w tych miejscach, w których liczono na kontrofensywę, więc przywiązali Ukraińców do jednego miejsca i zadają im tam ciężkie straty, prowadząc wojnę na wyciszczenie, która według narracji części rosyjskiej opinii publicznej, tych ekspertów, ma być bardziej opłacalna dla Rosjan, bo oni są w stanie znieść dłużej taką wojnę na wyniszczenie, a jednocześnie ta powołana masa zmobilizowanych żołnierzy i kolejnych rekrutów trafiających do armii rosyjskiej jest szkolona. To ma być nawet 200 tysięcy ludzi i oni są trzymani z tyłu po to, żeby przeprowadzić wielką ofensywę. Pan wierzy w tą wizję wielkiej ofensywy rosyjskiej?
Właśnie, kontynuując jeszcze to, żeby to zrozumieć, bo to po prostu w tej naszej przestrzeni jest sens obajdurzenie. Aktywność strategiczna obrony właśnie polega na tym, to co powiedziałem, w tej przestrzeni powietrznej, i także systemy morskie są, platformy morskie są wykorzystywane do tych uderzeń, lotnictwo i tak dalej. Tak właśnie, na lądzie. To nie tylko Bachmut. Wzdłuż całej linii frontu, to jest 1100 kilometrów, panie redaktorze, przyłóżmy tak do granicy Polski, to jest 1/3 naszej granicy, wszystkich granic Rzeczpospolitej. Jaki to jest ogromny wysiłek. Armia rosyjska prowadzi cały czas ostrzał artyleryjsko-rakietowy, niż obezwładniając cele przestrzeni taktycznej, czyli do 40 kilometrów ukraińskiej armii. Cały czas miasta. Cherson jest 37 razy na dobę. Dzisiaj było 100 takich ataków, tak? Na kierunku bachmuckim właśnie, po pasma Bachmut-Słowiańsk, to też aktywność. Nieprzypadkowo tam armia rosyjska atakuje, wbrew tym wszystkim narracjom, że to jest drugorzędny, nic nieznaczący kierunek. To jakiś tylko dlatego, że tam są pokłady soli. No nie ma większej głupoty, jeżeli ktoś takie rzeczy wypowiada. Tak ma wiązać ona maksymalnie potencjał armii ukraińskiej na tym kierunku, ale nie przypadkowo, bo armia rosyjska dąży poprzez te ataki, wykorzystując masy ludzi. Bo im więcej ludzi zginie, taka jest myślenie rosyjskie, od wieków amen, znaczy amen nie ma, tak, że im więcej ludzi zginie, tym większe jest zwycięstwo. Tak jest, taka jest mentalność. Tam nie ma. Pod Moskwą zginęło ich 700 tysięcy. I to jest największe zwycięstwo w historii oręża armii rosyjskiej. No, i teraz wiąże właśnie. Armia ukraińska musi wykierować tam siły, wytracać, zakłóca się przygotowanie, ale jednocześnie dąży armia rosyjska poprawy położenia, żeby mieć kontrolę ogniową nad szlakami komunikacyjnymi w wypadku przejścia armii ukraińskiej do kontrofensywy. I właśnie to też temu służy. Z drugiej, kolejna aktywność to jest na Białorusi. Tam się przygotowują, szkolą, demonstrują gotowość
uderzenia. Ale panie generale, do czego to prowadzi? Bo oni chcą wygrać wojnę. Bardzo jasno komunikują, że chcą wygrać wojnę, chcą być może całości Ukrainy. Spodziewa się pan wielkiej ofensywy?
I właśnie, panie, zmierzamy teraz do jeszcze jeden punkt po drodze. I teraz to wszystko robią, żeby grać na czasie.
Panie generale, my musimy do 18.25 zdążyć.
I z tyłu tych 200 tysięcy, tam już nie jest, 50 poszło na front, ale 150 tysięcy nowe formowania dostają broń, szkolą się, zgrywają i będą gotowi do użycia na początku marca. I wtedy będą armia rosyjska, teraz Gerasimow czeka, bo on przyjechał na wysunięte stanowisko dowodzenia, bliżej wojsk, bo system dowodzenia armii rosyjskiej jest hierarchiczny, żeby nie skrócić.
Tak, właśnie jest ta wizja, że on przygotowuje tą wielką ofensywę i albo pójdą na Charków.
Na razie czeka na odparcie. Czyli musi na razie oteprzeć to uderzenie armii ukraińskiej, że ona przystąpi, a jeżeli nie, to tym lepiej, to Rosjanie zaatakują. Zaatakują kiedy? Wiosną. Nie wcześniej. Nie doradzą.
Zaatakują wiosną. Wierzy pan w to, że spróbują zaatakować z Białorusi, żeby odciąć dostawy?
Jeżeli bym powiedział, że nie, to byłby wyjątkowo nieodpowiedzialnym człowiekiem, pozbawionym wyobraźni. My musimy zawsze widzieć czarny wariant. Takie uderzenie jest możliwe, bo bólem głowy rosyjskich generałów i Putina jest zasilanie ukraińskiej armii przez Polskę, tym korytarzem.
I teraz, panie generale.
W związku z tym to uderzenie jest możliwe. To jedno z głównych celów tej operacji.
Może być też uderzenie na Kijów, jak rozumiem, może
nie,
być też...
Nie, na Kijów nie.
A uderzenie na Izium takie od...
Wszystko
od okolicy
może...
Dobrze. Teraz panie generale, czy pan sądzi, bo dzisiaj na przykład minister Błaszczak powiedział o tym, że do końca marca jesteśmy w stanie wyszkolić i wyposażyć ukraińską jednostkę wielkości brygady.
Tak.
Mówi się o tym, że Ukraińcy mają około 10 brygad, które są niewyposażone. I teraz jest pytanie, czy ukraińska armia w obliczu takiej ofensywy, przypomnijmy też, że w Rosji będzie kolejna fala poboru i zaciągania żołnierzy
jeszcze więcej, panie
redaktorze. Kolejna być może mobilizacja. Czy ukraińska armia ma rezerwy, żeby obronić się przed tą wielką ofensywą?
Oczywiście, że armia ukraińska jest nie jest tak, że żołnierz ukraiński jest niewyniszczalny. Proszę przeczytać reportaż z tego spod Bachmutu Solidarnu Mariusza Lachowskiego. Tam są jednostki, które mają 20% ukompletowania. Tak. Więc to też trzeba, że rezerwy też się wyczerpują. Trzeba szkolić, trzeba przygotowywać. To nie jest tak, że armia ukraińska jest niezniszczalna. Bo ta wojna jest na wyniszczenie.
Stoltenberg, szef NATO, powiedział, że przegrana Ukrainy byłaby katastrofą Ukrainy i wielkim zagrożeniem Zachodu, ponieważ...
Ale to jest... Zachód się nie martwi, ja się martwię o Polskę. To jest dla nas niesamowite zagrożenie.
Panie general, ale to jeszcze raz. Czy Ukraina ma rezerwy, które mogą w stanie odeprzeć tą ofensywę?
Tak, ma wolne w tej chwili struktury, są wywyższone tylko lekką broń, nie mają wyposażenia, armia ukraińska nie ma amunicji niezbędnej, bo panie redaktorze, w działaniach obronnych to jest w granicach, zużywa się na dobę. Na tym froncie gdzieś 8 do 8 tysięcy pocisków artyleryjskich powyżej 152 mm, natomiast przy działaniach ofensywnych po odparciu żołnierzy, czy przejściu do ofensywy, to jest 20-30 tysięcy na dobę.
Ale panie generale, wniosek, jaki płynie z naszej rozmowy, jest potencjalnie bardzo pesymistyczny. Znaczy, Rosjanie mają zapasy, mają stary sprzęt, mają ludzi.
Ale jeżeli zdolności przemysłu, które w tej chwili mobilizacyjne, trzeba wiedzieć, oni pracują 24 godziny. To może być stara technika, ale oni będą masą działać. Jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Armia rosyjska, Putin, podpisując dekret o zbudowaniu armii 1,5-milionowej, zrezygnował z armii zawodowej. Czyli powracamy do armii masowych, gdzie Rosja się przygotowuje. To jest sygnał strategiczny do długotrwałej wojny. Jeżeli ukraińska armia nie poprawimy zasilania i w niezbędną technikę, w ciągłość tego zasilania, wyprzedzającą i w te systemy walki, które będą pozwalać razić na ten Rosję, to ukraińska armia nie wygra wojny. A nie, to nie oznacza, nawet jeżeli wygra wojna armia ukraińska, wypychając, czyli też to jest kwestia uzyskania pokoju sprawiedliwego, czyli w granicach. I jeszcze jedna rzecz, to nie oznacza, że zostanie pokonana Rosja. Ja też tutaj w tej przestrzeni naszej się bardzo to wszystko skróca, to myślenie biegnie tak bardzo, bardzo daleko. Nie widzą, że po drodze są do pokonania. Ogromny jest wysiłek, który czeka.
Panie generale, ale jeżeli będziemy żyli z takim zagrożeniem strategicznym przez lata, prawda? Przez lata będziemy mieli koło siebie kraj, który się totalitaryzuje, militaryzuje i jest agresywny.
To jest mało. koalicja to jest świat autorytarny, bipolarny układ sił.
Panie generale, czy nas stać na to, żeby w tym świecie żyć bez poboru, bez armii masowej?
No i właśnie, bardzo słusznie, pan redaktor, tak nie ma. To są mity. Armie zawodowe w naszej przestrzeni, granicząc z Rosją, nie ma jalniejszego bytu. To nie ma, to jest tylko chciejstwo. To jest, armie zawodowe to są armie, które wykonują zadania ekspedycyjne, a nie bronią własnego terytorium, gdzie trzeba maksymalnie zagospodarować społeczeństwo, maksymalnie, bo one tworzy też ten potencjał.
Trzeba przywrócić zasadniczą służbę wojskową?
Jak najbardziej. Jest to nasz czekanie, to jest nieuchronne. Jest ta ustawa o obronie ojczyzny, to jest oczywiście jakieś przygotowanie do tego, bo tam jest ta pasywna rezerwa, czyli wszyscy praktycznie będziemy podlegać, młodzi ludzie oczywiście, tej rejestracji i będą w pasywnej rezerwie i mogą być powołani na krótkotrwałe.
Jak długie powinno być, panie generale, takie szkolenie?
No to
masowe
też tam jest określone. To są krótkotrwałe do miesiąca, długotrwałe do 90 dni, z jakiejś specjalności, później do rezerwy. Ale to jest tylko kosmetyka. Stoimy przed nieuchronną decyzją powrotu do służby zasadniczej, do armii z poboru.
Myśli pan, że mówi się tak off the record, że po wyborach tą niepopularną decyzję trzeba będzie ogłosić.
Mówi się, że to nie kwestia popularności, to jest odpowiedzialności. To jest kwestia odpowiedzialności.
Powinniśmy mieć taką armię jak Finlandia z wielkim,
to jest przejście
rezerwą
na armię zawodową, to była decyzja wyjątkowo nieodpowiedzialna. Dlaczego? Dlatego, że jest jeszcze jeden aspekt istotny. Bo nie wygrywa armia ta, która rozpoczyna wojnę, a wygrywa ją rezerwy, panie redaktorze. Trzeba mieć potężne zasoby rezerw osobowych. I poprzez armię zawodową nie stworzy się, a te rezerwy na czas wojny, czasy pokoju powinny być krotnością armii czasu pokoju, czyli trzykrotnie większe niż armia.
A my
jest
jaką mamy?
Proszę, następne pytanie.
Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego, czołgista. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za wizytę w studiu Radia RMF FM.